Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz stanął po stronie frankowiczów i z opinii, którą wydał, wynika, że banki po unieważnieniu umowy kredytowej denominowanej we franku szwajcarskim nie mają prawa do roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych wynikających z umowy. To jest tak bardzo, bardzo prosto powiedziane. Ale właśnie o co chodzi w tym zaleceniu rzecznika TSUE?
Najprościej, postaram się jak najprościej. Dotychczas to kredytobiorcy starali się i robią to nadal coraz częściej, domagać się unieważnienia umowy kredytu, który zaciągnęli. Te kredyty były zaciągnięte między innymi na podstawie nieuczciwych warunków klauzul, tak zwanych abuzywnych, niedozwolonych. W związku z tym taka umowa powinna i najczęściej podlega unieważnieniu, gdyż ukształtowało się w ten sposób orzecznictwo sądów polskich, między innymi poparte również wyrokiem TSUE. Przypominam, że był to rok 2019. Dotychczas banki próbowały w jakiś sposób sobie to powetować i nadal próbują. Jedną z metod jest właśnie pozew o korzystanie czy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jaki rzekomo miał mieć do dyspozycji kredytobiorca. Naszym zdaniem jako kancelarii od początku takie roszczenie było niedopuszczalne. Co więcej, jeżeli nawet uznać je za zasadne, to również w tej sytuacji to bank korzystał z kapitału, który spłacał taki kredytobiorca. W związku z tym trzeba by chyba w wyniku trzech procesów rozstrzygnąć te relacje. Natomiast rzecznik generalny TSUE stara się to uprościć. Oczywiście to nie to samo, co wyrok. Na wyrok jeszcze troszkę poczekamy. Pierwsze posiedzenie TSUE już odbyło się w październiku 2022, w zeszłym roku. Teraz oczekujemy drugiego posiedzenia, które najprawdopodobniej będzie ostatnie i zakończy się wyrokiem.
No właśnie, a na ile, czy można powiedzieć, że ta opinia rzecznika generalnego TSUE jest zobowiązująca? Czy TSUE może wydać zupełnie inny wyrok niż opinia rzecznika?
W tej chwili jeszcze nie możemy tego powiedzieć na pewno, natomiast ze statystyk wynika, że 90% takich stanowisk rzecznika generalnego znajduje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast na ten moment takie stanowisko rzecznika nie wiąże ani polskich sądów, ani nie wiąże banków jako strony umów kredytowych. Z tego co wiem, to banki w tej chwili starają się zachować spokój albo przynajmniej robią dobrą minę do złej gry.
Potrzebny jest przykład. Często jest tak, że kiedy sąd unieważnia umowę frankową, to się okazuje, że właściwie ten kredytobiorca już ten kredyt spłacił, wpłacąc kolejne raty przez wiele lat. I tak de facto to bank powinien mu zwrócić tą nadwyżkę. I jak to dzisiaj wygląda? Czy banki rzeczywiście zwracają nadwyżki, czy właśnie chcą je zatrzymać, strasząc też frankowiczów pozwami sądowymi o rozporządzanie pieniędzmi, z których rzekomo oni korzystali?
Tu może dodam, że jeśli chodzi o tą spłatę, czy uznanie za spłacony taki kredyt, to mówimy o kapitale. Czyli jeżeli zaciągnęliśmy 300 tysięcy złotych, to przy unieważnieniu umowy powinniśmy tylko i wyłącznie 300 tysięcy bankowi spłacić. Natomiast jeśli spłacimy więcej, to bank faktycznie tą kwotę nadwyżki powinien zwrócić. Natomiast często bywa tak, że nawet jeśli ten kredyt jest nadpłacony, to jeśli kredytobiorca nie pozwie banku, no to będzie winien według banku nadal jeszcze sporą kwotę pieniędzy, mimo tego, że spłacił kapitał. Często jest tak, że po 10-15 latach spłaty kredytu, jeśli ten kredyt to było 300 tysięcy, to po tych 10 latach on nadal jest w wysokości 300 tysięcy do spłacenia.
Jeśli Trybunał podzieli stanowisko swojego rzecznika, to jakie to może wywołać skutki? No i co frankowicze będą mogli robić w tej sytuacji, a też co mogą zrobić banki?
Trudno do końca to przewidzieć, ale jest kilka różnych możliwości. Po pierwsze, myślę, że część kredytobiorców, którzy mieli jakieś obawy co do tych roszczeń, potencjalnych tych roszczeń, co do tych roszczeń związanych z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, zapewne taki wyrok ich ośmieli i również decydują się na pozew o unieważnienie umowy kredytu walutowego. Po drugie, być może banki pójdą, nazwijmy to potocznie, po rozum do głowy i zaczną składać propozycje ugodowe, które będą realne i atrakcyjne dla kredytobiorców. Na dzień dzisiejszy te propozycje często powodują zwyżkę takiej zaległości kredytowej niż umorzenie. Natomiast co jeszcze możemy tutaj przewidywać? Należy się spodziewać tego, że być może zapadną jakieś decyzje na szczeblu zarządów banków dotyczące dalszego pozywania kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Być może to się skończy. No i taki najbardziej doniosły skutek, który może taki wyrok odnieść w stosunku do całego rynku finansowego, to może być kwestia całej gamy spraw, dużej ilości, znacznej ilości nowych spraw, które wytaczaliby kredytobiorcy bankom właśnie z tytułu korzystania z kapitału. Tutaj co prawda możemy mówić o tym, że przede wszystkim mogliby się domagać odsetek, nie jakichś dodatkowych roszczeń z tym związanych, ale ja myślę, że takie odsetki, no to jest też jakaś korzyść. Tutaj się rzecznik już co do tego również ustosunkował, wskazując, że takie odsetki, jeżeli miałyby miejsce, byłaby możliwość ich dochodzenia, to dopiero od momentu zażądania czy wystąpienia z pozwem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę, a nie wcześniej, dopiero od skierowania pozwu.
Jak wyliczyła Komisja Nadzoru Finansowego, straty ewentualne sektora bankowego wynikające z niekorzystnego dla nich orzeczenia, gdyby ono zapadło, mogą sięgać nawet 234 miliardów złotych. Ale to musiałoby się chyba dokonać wówczas, gdyby rzeczywiście nastąpiła fala pozwów frankowiczów, upraszczając o odszkodowania, czy o właśnie zwrot odsetek, czy o odsetki, a to nie jest pewne, że ci ludzie będą chcieli z tego korzystać.
Przede wszystkim, z tego co mi wiadomo, nikt nie poznał metodologii liczenia tej kwoty. Założeń ani podmiotowych, ani finansowych, czy to chodzi tylko i wyłącznie o te pozwy, które dotyczyłyby wynagrodzenia za korzystania z kapitału, które w tej chwili wytoczył już bank lub mógłby wytoczyć, a których by nie wygrał, spraw, których by nie wygrał, czy również dotyczy to roszczeń, potencjalnych roszczeń kredytobiorców, czy są to podsumowane wszystkie straty, które banki odniosłyby z tytułu wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z kredytami walutowymi, czy też może są to założenia dotyczące całego portfela tych kredytów, czy tylko części tego portfela, który znajduje się obecnie w sądzie, który objęty został ugodami. Przypomnę, że w tej chwili według obliczeń i Związku Banków Polskich i Komisji Nadzoru ugodami objętych zostało 14% portfela kredytów frankowych. A co będzie dalej, to myślę, że w następnym odcinku, w którym będziemy mówić o ugodach. Czy są to ugody faktycznie, czy na tych ugodach korzysta kredytobiorca, czy korzysta bank, czy może bank zarabia po raz drugi?
To jeszcze wracając do tematu, najpierw zalecenie rzecznika TSUE, a potem być może wyrok, mamy nadzieję, że taki zapadnie. Czy nauczy system bankowy, by zaprzestać stosowania zapisów w umowach, które są po prostu niezgodne z prawem, czyli abuzywnych?
Ja myślę, że to już się stało i już się dzieje. Niektóre banki w tej chwili, które proponują zawarcie ugody, wręcz konstruują broszury dotyczące ugody. W broszurach są szczegółowe wyliczenia, szczegółowe informacje dotyczące skutków zawarcia takiej ugody. Natomiast w mojej opinii, mimo tego, że takie szczegółowe informacje są przekazywane kredytobiorcom, to są przekazywane w taki sposób, w jaki ponownie kredytobiorca nie do końca jest w stanie sobie obliczyć, zrozumieć. Mogę podać przykład mBanku, który przygotowuje 14-stronicowe przewodniki do zawarcia ugody, wskazując jednocześnie, że taki klient otrzymuje tak zwanego opiekuna ugody. Co więcej, widziałem na stronie internetowej konta bankowego czy bankowości internetowej swoich klientów. Za każdym razem, kiedy się wchodzi na konto, to wyskakuje takie okienko pop-up tak zwany i tam jest informacja, jest dla ciebie mail, przeczytaj propozycję ugodową. Tak. Za każdym razem, kiedy się chce zrobić przelew.
To jeszcze na koniec. Mówi się o możliwości wprowadzenia podatku od ewentualnego odszkodowania, które chciałby uzyskać frankowicz od banku już po decyzji sądu wcześniejszej, że jego umowa z bankiem jest nieważna. Na ile to jest prawdopodobne i czy byłoby opłacalne? Dla kogo opłacalne?
Trudno mi sobie to wyobrazić. Pojawiają się takie informacje o tym, że mógłby to być nawet 100% podatek. W ten sposób dochodziłoby do transferu tego właściwie iluzorycznego kapitału, czy tej iluzorycznej korzyści, którą odniósłby kredytobiorca z banku do budżetu państwa.